Król Jezus powiedział takie słowa. Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. To powiedział Król Jezus jako rozkaz dla nas. To nie jest opcja dla nas do rozważenia, czy my możemy jako Kościół to robić, czy powinniśmy to robić. Nie, Pan Jezus powiedział po prostu, tak będzie. Jakby Kościół nie chciał, to kamienie będą głosić Ewangelię. Ale Kościół chce głosić Ewangelię. Chce Kościół głosić Ewangelię? Amen. I to zadanie, które Pan Jezus nam zostawił, jest wielkie. Z ludzkiego punktu widzenia nie do wykonania. Ale to, co niemożliwe jest u człowieka, u Boga jest możliwe. Tylko dzisiaj chciałbym w tej części powiedzieć trochę o tym ogromnym zadaniu. Na czym ono polega? Kogo Pan Jezus miał na myśli w ogóle, mówiąc o wszystkich narodach? Przecież Polaków tam wtedy jeszcze nie było, wtedy, jak on to mówił. Jaką całą ziemię miał na myśli? Jak to dzisiaj, w naszym 2009 roku odnosi? Jaka jest rzeczywistość niezdobytego świata dla Jezusa Chrystusa dzisiaj? Innymi słowy, w jakim stopniu zewangelizowany jest nasz świat? Nazwałem to tę prezentację jako niedokończone zadanie. Ten zwrot, którego Pan Jezus użył, wszystkie narody. Chciałem, żebyśmy się na chwilę skupili na tym samym zwrocie, dlatego że on ten zwrot używał kilka razy jeszcze. Na przykład Pan Jezus mówił, że będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i potem będą oddzielone, jak pasterz oddziela owce od kozłów, odnosząc to do sądu ostatecznego. Pan Jezus powiedział też, czyż nie jest napisane, mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów. No i to, co pewnie wszyscy znamy. Znamy ten werset na pamięć, a nie żyjemy tak jak powinniśmy. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Otóż ten zwrot, wszystkie narody, panta ta etne po grecku, w Nowym Testamencie użyty jest 18 razy. Którym się zmienia? Jest. Okej. Okay. Mhm. A co bardzo ciekawe, w Starym Testamencie ponad 100 razy. Na przykład w psalmie 96, rozgłaszajcie Jego chwałę wśród narodów, Jego cuda wśród wszystkich ludów. Przez całą Biblię, od samego początku do samego końca. To jest to, o czym mówił Michał, że Bóg ma pasję dla narodów. Bóg chce, aby Jego imię było wielbione, aby Jego Syn był znany wszędzie, na całej ziemi, wśród wszystkich narodów. I to pojęcie naród w Biblii, ono jest troszeczkę inaczej funkcjonuje w Biblii niż my dzisiaj to pojęcie używamy. Bo mówiąc naród, mówimy o narodzie Francuzów, o narodzie Amerykanów, o narodzie Polaków. Wiążemy to określenie z państwem politycznym. Natomiast w Biblii jest inaczej. Naród ma o wiele węższą, jest o wiele węższym pojęciem. Naród to bardziej klan albo grupa etniczna. Stąd w ogóle to pojęcie się wzięło. Etnologia, etnografia, etniczność, pantata etne, wszystkie narody. Natomiast odpowiednikiem hebrajskim jest takie słowo mishpehot. Ono, to dokładnie brzmi to rodziny ziemi. Na przykład jak Bóg mówił do Abrahama, w tobie będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi, tam jest użyty ten zwrot, wszystkie rodziny ziemi. I te narody w Biblii to na przykład Kananejczycy, Hetejczycy, Chiwijczycy, Peryzejczycy, Girgazyjczycy, Amorejczycy, Jebuzejczycy, Edomici, Moabici, Amonici, Kafonici, Emici. Najtrudniejsza część mojej prezentacji za mną. To były bardzo małe grupy niektóre, większość z nich wymarła i Bóg jest zainteresowany każdą z nich. Na potrzeby tej prezentacji określimy sobie, że naród w Biblii, lud bardziej, albo grupa etniczna, to jest grupa ludności, wewnątrz której brak jest barier językowych i kulturowych, i ten brak umożliwia głoszenie Ewangelii oraz zakładanie zborów, że nie ma tej bariery językowej i kulturowej w głoszeniu Ewangelii i zakładaniu nowych zborów. Taką jeszcze, jako że jest jeszcze przed południem, jeszcze mamy trochę, nasze umysły są jeszcze dość świeże, taką krótką lekcję geografii będę kontynuował trochę po Michale. Ile mamy dzisiaj państw na ziemi? Tak mniej więcej, kto wie, ile jest państw na ziemi? Ile? Około 200, może ponad 200, może troszeczkę mniej. To zależy, czy weźmiemy tam niektóre sporne terytoria, takie jak Tajwan czy Sahara Zachodnia jako państwa, czy nie. Ale około 200 takich politycznych państw. Natomiast pytanie dla nas, ile jest narodów dzisiaj na ziemi? Tak, już niektórzy z was mówią 6 tysięcy po tym, jako Michał mówi. Michał zdefiniował, też zależy jak zdefiniujemy naród, bo naród można zdefiniować jako wszyscy ludzie mówiący tym samym językiem, to co robił Michał. Natomiast jako grupa etniczna i te grupy etniczne czasami mogą mówić tym samym językiem, może być ich kilka. Jak myślicie, ile takich grup może być? Ile? Kilkanaście tysięcy, ktoś powiedział. 10 tysięcy. Okej, okay, żeby za dużo was nie trzymać. Najnowsze badania wykazują, że takich narodów w tym sensie jest ponad 16 309. Ta liczba się zmienia, dlatego że, co ciekawe, powstają nowe narody wciąż na ziemi. Narody, co mniej ciekawe, wymierają też, tak jak słyszeliśmy o niektórych bardzo małych narodach na Syberii przed chwilą. I teraz pośród tych 16 300 narodów, ile narodów uważa się za najmniej zewangelizowane, za niezdobyte dla Jezusa Chrystusa? I kryterium jest takie, mniej niż 2% ewangelicznych chrześcijan jest w tym narodzie. I tutaj my Polacy byśmy się wpisywali w tę statystykę, bo nie wiem, czy wiecie, ile jest ewangelicznych chrześcijan w Polsce. 0,1%. Mniej niż 0,5% w każdym razie. Mniej niż 0,5%. Ale drugie kryterium, mniej niż 5% ma kontakt w tym narodzie z jakąkolwiek formą chrześcijaństwa. Tutaj Polacy się już nie wpisują, dlatego że to nie jest 5%, tylko 100%. Zgadza się? 100% ludzi w naszym narodzie może iść do księgarni, kupić sobie Biblię i ją przeczytać. Może znaleźć jakiś kościół w swojej miejscowości. Ma kontakt z chrześcijaństwem. Nam to trudno jest sobie wyobrazić, bo żyjemy w takim monokulturowym, w specyficznym kraju pod tym względem. Natomiast jak myślicie, ile z tych narodów ma, jaką liczbę byśmy tutaj rzucili? Ile narodów uważa się za praktycznie niezewangelizowane dzisiaj na ziemi? Okej. 6652. Tyle uważa się za kompletnie niezewangelizowane narody. I wielu z tych narodów nie ma ani jednego zboru, nie ma ani jednej części przetłumaczonej Nowego Testamentu, ani Starego Testamentu. Praktycznie nie ma chrześcijan. Żeby wam to... Niektóre z tych narodów, tak jak słyszeliśmy o narodach w Syberii, są bardzo małe, wymierające. Natomiast są narody, które są wielomilionowe. Na przykład, rzucę kilka wam nazw, które będą obce dla was. Hamar, Bil, Haka, Hausa, Yat, Kunbi, Rajput, Sanda, Nai, Yadava. Słyszeliście takie nazwy kiedyś? Może jedną, a może wszystkich nie. Pod tymi 10 nazwami, które wam rzuciłem, jest ponad 325 milionów ludzi, którzy nigdy nie słyszeli imienia Jezus. Nam to trudno jest sobie wyobrazić. Nam to trudno jest sobie wyobrazić, że prawie 2 miliardy ludzi dzisiaj w naszym świecie nie wie o czymś takim, że są jakieś święta Bożego Narodzenia, że jest coś takiego jak Biblia, że jest zbawienie, że jest Bóg, który ma Syna. Nie mają pojęcia o tym, bo nigdy o tym nie słyszeli i to jest dla nas wyzwanie. I to jest dla nas, tak, ja zgadzam się z tym, że Ewangelię musi usłyszeć każdy, w naszym kraju też i mamy ją zanieść do naszych rodziców, którzy nie są wierzący, tak jak moi na przykład, że mamy ją zanieść do naszych sąsiadów, do ludzi, którzy nie słyszeli. Ale chciałbym dzisiaj, drogi Kościele Zielonoświątkowy, mój drogi Kościele, ja jestem pastorem w ogóle, tak, żebyście nie myśleli, że ja tu wpadłem z jakiejś organizacji i wam coś mówię i swoje jakieś tam rzeczy zapodaję. Ja jestem pastorem. Od 10 lat zakładam zbór w Kutnie. To jest ciężka praca i ten zbór się rozrasta, jestem Bogu wdzięczny i Bóg mnie powołał do tego, żebym głosił Ewangelię w Kutnie. Nie wiem jeszcze na jak długo, pewnie na jeszcze przynajmniej kilka ładnych lat. Ale chciałem, żebyśmy my, drogi Kościele Zielonoświątkowy, dzisiaj poszerzyli nasze widzenie, zobaczyli coś w świecie. Tutaj coś, co jest ogromnym zadaniem. Wieczorem chciałem powiedzieć o tym, co Bóg zrobił w ostatnich latach, żebyśmy marzyli, tak jak brat Mieczysław powiedział, żeby nasze marzenia wzrosły. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj otworzyli nasze oczy i przez ten dzień i do wieczora pomyśleli o tym niedokończonym, tak, to jest niedokończone zadanie. Zadanie od Króla Jezusa. Od Króla Jezusa. Ewangelia. Ta Ewangelia o Królestwie, ta Ewangelia pokoju, o której czytaliśmy w liście do Efezjan, ta Ewangelia Boża, Ewangelia, dobra nowina o Jezusie Chrystusie będzie głoszona wszystkim, na całej ziemi, wszystkim narodom. Jakie jest moje zadanie w tym, dzisiaj tutaj w Polsce? Co ja mogę zrobić? Będziemy chcieli wam powiedzieć, w czym nie zdążymy tego zrobić teraz. Mamy mnóstwo, dzięki Bogu, mamy coraz więcej możliwości służenia na misjach zagranicznych. Bo to, o czym mówimy dzisiaj, to są misje zagraniczne. Słowo misje też zmieniło znaczenie. Dzisiaj mówimy o misji wojskowej w Iraku, mówimy o misji krajowej, to znaczy o ewangelizowaniu wiosek i miasteczek w Polsce podczas wakacji. Natomiast misje, podstawowe znaczenie tego słowa, to jest pojechać do innego kraju, za granicę, przekroczyć bariery geograficzne, kulturowe i głosić tam Ewangelię, której jeszcze nikt nie słyszał. I takie potrzeby dzisiaj na świecie są ogromne. Nam się wydaje, że wszędzie jest tak, jak w Polsce jest, że wszyscy mają internet i telewizję i jak chcą, to się mogą dowiedzieć. Nie. Tak nie jest. Większość tych ludzi, o których mówimy, mówimy w ogóle o prawie 2 miliardach ludzi, którzy nigdy nie słyszeli Ewangelii dzisiaj. 2 miliardy ludzi, do których ktoś musi pójść i im powiedzieć. Ktoś musi pójść, to znaczy my musimy pójść i im powiedzieć. I nas to będzie kosztować. I my będziemy cierpieć z tego powodu. Tylko czy my tego chcemy? Ja nie mówię tego, żeby wywołać w was jakieś poczucie winy. Ja mówię to, żeby wywołać w was marzenia dzisiaj. Takie jest nasze dzisiaj zamierzenie. Z tym, żeśmy przyjechali, żebyśmy my jako Kościół mogli marzyć więcej. Jedną z rzeczy konkretnych, które my możemy zrobić, to jest na przykład uczestniczyć w takim projekcie, który my od kilku lat robimy. Pomoc wśród Dalitów, wśród nietykalnych w Indiach. Weronika o tym opowie przez chwilę, zajmie wam następną część tej prezentacji. Musicie wiedzieć, że spośród tych prawie 2 miliardów ludzi, którzy są niezdobyci dla Jezusa, 85% To są ci najubożsi tego świata. To są najubożsi. Jedną z tych wielkich grup to są właśnie Dalitowie czy Dalici z Indii, o czym opowie Weronika. Ja tylko dodam, że te dane, które ja wam podawałem, je można znaleźć na stronie, która zniknęła, jest tutaj. Nazywa się joshuaproject.net. To jest świetna strona, naprawdę. Jeżeli nawet chociaż troszeczkę znacie ten angielski, a nawet jeżeli nie znacie, to żeby poczytać sobie te nazwy tych narodów i się o nie pomodlić. Tam jest mnóstwo statystyk, mnóstwo dobrych informacji, prezentacji też. To jest świetne narzędzie do tego, żeby być może zacząć modlić się o jakieś narody, o których nigdy nie słyszałeś. Polecam tę stronę bardzo. Podczas tego całego dnia też zachęcam. Podchodźcie do naszego stolika. Będziemy z wami rozmawiać. Szczególnie, jeżeli ktoś z was kiedyś odczuł powołanie na misję, może kilka lat temu, może niedawno, i gdzieś to, nawet nikomu o tym nie powiedziałeś. Nie, to nie dla mnie, nie mam przecież wystarczająco dużo umiejętności, finansów. To by było wariactwo, jak ja bym pojechał na misję. Jeżeli coś takiego przeżyłeś kiedyś z Bogiem, zachęcam cię, przyjdź może, porozmawiaj z nami, bo być może było to od Boga. A być może my możemy ci pomóc. Być może. Weronika opowie nam o Dalitach teraz.
Ja chciałabym opowiedzieć troszeczkę o takim narodzie wewnątrz narodu, o Dalitach. Ale zanim to wejdę z bezczelną reklamą, bo jeżeli chodzi o sprawy Królestwa Bożego, to nie mam wstydu, żeby cokolwiek reklamować, więc chciałam was zachęcić wszyscy bracia i siostry, kochani, jeżeli czujecie się jakkolwiek poruszeni tym tematem, to zaopatrzcie się w książkę Jak wspierać misjonarzy. Ona nie jest tylko o pieniądzach i ona nie jest tylko o finansowaniu, ale jest bardzo ważna, żeby ją przeczytać dla tych, którzy wiedzą, że nie są w stanie wyjechać, ale czują się odpowiedzialni za misję Kościoła. Proszę, pójdźcie tam, dowiedzcie się. Ona jest po kosztach, 15 zł kosztuje, także się zainteresujcie tematem. A teraz o Dalitach. Dalitowie to jest taki naród wewnątrz narodu, to jest taka grupa w Indiach i żeby sobie lepiej wyobrazić, jak funkcjonują ci ludzie, to chciałabym, żebyśmy zrobili taki mały eksperyment tutaj na sali. Powiedzmy, że te osoby, które siedzą tam przy barze, to jest kasta braminów. To są osoby, które postanowiły 3500 lat temu, że będą autorytetami w sprawach dobra i zła i będą wyznaczać standardy moralne dla całego narodu. I oni są na samej górze drabiny społecznej. Oni też ustalili, że pochodzą z ust samego Boga. Hinduiści wierzą, że mają mnóstwo bogów, oni są politeistami, ale uznają Bramę za swojego najwyższego Boga, Stwórcę Wszechświata i to właśnie z jego ust oni pochodzą i wyznaczyli całej reszcie miejsce w społeczeństwie. Ten rząd jest kastą wojowników i administratorów. Jeżeli urodziliście się w tej kaście, po prostu siedliście przy tym stole, nie spodziewając się tak naprawdę, co was czeka, to macie do wyboru być albo wojownikami, albo zajmować się administracją. Nie możecie się przemieścić do innej kasty, musicie w niej zostać do końca życia. Kolejne dwa rzędy. To jest kasta artystów, rzemieślników, handlarzy. Możecie sobie wybrać któryś z tych zawodów. No i musicie w nim tkwić. Następne trzy rzędy to jest kasta niewolników i robotników. Wy też nie macie na to żadnego wpływu. Musicie po prostu pogodzić się ze swoją karmą, czyli przeznaczeniem. Być może postępowaliście źle w poprzednim życiu i dlatego tutaj wylądowaliście. I musicie się po prostu pogodzić z rzeczywistością. To są te cztery główne kasty w Indiach. Nie można zawierać małżeństw pomiędzy kastami. System kastowy jest oficjalnie zakazany, ale to jest absolutnie nieprzestrzegane i jakby cały czas dochodzą informacje, że rzeczywistość jest absolutnie inna. Natomiast pozostała część sali nie znajduje się w żadnej kaście. Bramini pochodzą z ust Boga. kasta administratorów i wojowników pochodzi z jego ramion, z jego rąk. Tak wierzą hinduiści. Kasta artystów, handlarzy, rzemieślników pochodzi z ud Boga. Natomiast kasta robotników, niewolników pochodzi z jego stóp. Ale jest jeszcze grupa, potężna grupa, 250 do 300 milionów ludzi, czyli wiele więcej niż cała Polska, która nie pochodzi od Boga. I ci ludzie słyszą od urodzenia, że Bóg ich nie kocha, że Bóg ich nie stworzył, że Bóg się nimi nie interesuje i że są niedotykalni. Tamte trzy rzędy plus kącik pastorski to jest grupa, która zanieczyszcza innych. Problem polega na tym, że przesiąść się nie można. Jeżeli wasz cień padnie na kogoś z innej kasty, ten ktoś jest skażony i musi poddać się oczyszczeniu. Ponieważ zanieczyszczacie swoją obecnością innych, to musicie chodzić po ulicy z taką miotełką, którą zamiatacie swój cień, żeby po sobie posprzątać. To jest dramatyczna rzeczywistość, w której ci ludzie funkcjonują. Oni oczywiście wykonują prace, które są hańbą i obrzydliwością dla wszystkich innych, czyli zajmują się sprzątaniem odchodów, a zapewniam, że toalety bez kanalizacji to nie są toalety z kanalizacją. Zajmują się grzebaniem umarłych, zajmują się martwymi zwierzętami, takimi zawodami, które są poniżające, które są obrzydliwe, które są nieczyste. I ci ludzie żyją w skrajnej nędzy, bo nie mają żadnej szansy zająć się czymkolwiek innym, bo nie mają żadnej możliwości zmienić swojego położenia. Ci ludzie też żyją w ciągłym niepokoju. Wyobraźcie sobie, że wasze dzieci nie mogą chodzić do szkoły i że wasze dzieci nie mogą się bawić z innymi dziećmi, bo zanieczyszczą je. Wyobraźcie sobie, mężowie, że wasze żony są cały czas narażone na molestowanie, na gwałt. To jest bardzo powszechne w Indiach, żeby kobiety z kasty Dalitów były przepędzane po wsiach nago, jako taka rozrywka. Także są naprawdę cały czas poniżani, bardzo, bardzo tak nieludzko traktowani. Poza tym nie mają wstępu do świątyń, także są odcięci też od życia duchowego. Jeżeli chcieliby nawet być aktywnymi hinduistami, to wiedzą, że Bóg ich odrzuca, że nie mają wstępu do świątyni, nie wolno im grzebać swoich umarłych na cmentarzu. Są to ludzie absolutnie wbici w ziemię. I to nie wszystko. Poza tym, że ta rzeczywistość u nich jest taka dramatyczna i trudno być obojętnym na to jako Kościół, to Bóg właśnie wśród tych ludzi czyni niesamowitą rzecz, bo ten system utrzymuje się już od 3500 lat. On się bardzo dobrze tam zakonserwował, bardzo ciężko go zmienić. Ale ci ludzie w 2001 roku zorganizowali taki wielki marsz, wielki taki wiec, gdzie powiedzieli, że oni mają tego dosyć. Oni nie będą już hinduistami. Oni mogą umrzeć jako ktokolwiek, ale nie jako hinduista. I oni nie wierzą, że takie jest ich przeznaczenie. I od tego momentu bardzo wiele osób zaczęło się nawracać na chrześcijaństwo, bo ci ludzie powiedzieli, że taki Bóg, o jakim oni usłyszeli od urodzenia, to nie jest ten Bóg, który jest prawdziwym Bogiem. I zaczęli przyjmować Jezusa i zaczęli się nawracać. Także właśnie wśród Dalitów założono wiele chrześcijańskich zborów. I od tej pory mają jeszcze gorzej, bo zaczęli cierpieć podwójne prześladowania, bo Indie to nie jest kraj, w którym jest wolność wyznania. Jeżeli przestajesz być hinduistą, to przestajesz też być Hindusem i nie masz praw obywatelskich. Dlatego ci ludzie nie dość, że w oczach swoich współhindusów przestali mieć jakikolwiek status, to wciąż są postrzegani jako niedotykalni, jako zanieczyszczeni. Więc są brutalnie prześladowani, są palone kościoły, są zabijani pastorowie i to wszystko się dzieje cały czas. Prześladowania się bardzo nasiliły od 2008 roku. Bardzo wiele wycierpieli od tej pory, też dużo takich placówek opiekuńczych, jakieś sierocińce, domy opieki zostały podpalone, zniszczone, także sytuacja tam jest dosyć dramatyczna. Ale też odzew kościoła na świecie jest taki zauważalny i też wiele wiem, że polskich zborów reagowało na tą sytuację. Może niektórzy z was już się modlili o Indie, słyszeli już o Dalitach i myślę, że to zadanie ciągle jest przed nami, że to jest nie do przyjęcia, żeby takie rzeczy działy się w świecie i żeby Kościół Jezusa Chrystusa na to nie reagował, więc jest to nasza odpowiedzialność. To, co możemy zrobić, jedną z takich form jest adopcja dziecka z Indii, adopcja na odległość. W naszym punkcie tam przy wejściu można wziąć taką pocztóweczkę z informacjami. To nie jest skomplikowana sprawa. Ja jestem młoda, oboje z mężem niedużo zarabiamy, a mamy takiego 5-letniego Nitesza, którego utrzymujemy, kształcimy i to jest naprawdę w zasięgu naszych jako Polaków możliwości, bo to jest mniej niż 100 zł na miesiąc i takie dziecko dostaje ubranie, dostaje możliwość chodzenia do szkoły i dostaje posiłek, ale też słyszy Ewangelię, bo to są szkoły prowadzone przez misjonarzy i ma dostęp do tego, żeby słyszeć o Bogu, który kocha, który się troszczy i który nie pogardza nim, tak jak wszyscy dookoła. To jest jedna z rzeczy, które można zrobić, a druga rzecz to na pewno, kiedy już to wszystko usłyszeliśmy, możemy się modlić. I tak chciałabym, żebyśmy zakończyli to spotkanie taką właśnie wspólną modlitwą, ale zanim do tego przejdziemy, to poproszę o pokazanie filmiku, którym mam nadzieję nas zainspiruje.
Be empty inside. You wanna be someone, laying down your pride. You wanna be someone someday. Lay it all down before the King. Oh yeah. You wanna be whole. You wanna have purpose inside. You wanna have virtue. Purify your mind. You wanna be set free today. Lay it all down before the King. Oh yeah. This is my desire. This is my return. This is my desire. By you. You wanna be real. You wanna be emptied inside. And I know my heart is to feel you near. And I know my life is to do. This is my desire.
Także teraz myślę, że najsłuszniejszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to modlić się. Proponuję, żebyśmy się dobrali w takie grupki po 3 do 5 osób i po prostu modlili się razem i o tą sytuację na świecie, o to niedokończone zadanie, o którym słyszeliśmy, o te narody, które nigdy nie słyszały imienia Jezus i też o sytuacji w Indiach i o Dalitów. Dziękuję.
Tak, czasowo mamy dobrą sytuację, a więc tak jak była propozycja, tematy modlitwy, stwórzmy takie modlitewne kółeczka teraz. Ja będę nad czasem panował, pilnował i módlmy się o te wszystkie intencje, o których była mowa. Jeszcze raz chcę podkreślić, że misja zagraniczna, wyjazdy, zaczynają się, tu nie chodzi o definicję, zaczynają się od naszej zdolności dzielenia się wieścią o Chrystusie z każdym spotkanym człowiekiem. I chociaż dzisiaj mówimy o krajach innych, to ciągle pamiętajmy, że to zadanie mamy wykonywać w naszym kraju. Módlmy się, niech będzie ten modlitewny, błogosławiony szum. Halleluja. 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 Dzięki Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Halleluja. Halleluja. Chwalimy Cię, Panie. Chwalimy Cię, Panie. Halleluja. Halleluja. Chwała Ci, Panie. Halleluja. Dzięki Ci, Ojcze. Dzięki Ci, Ojcze. Poszerza granice naszej odpowiedzialności duchowej. Chwalimy Cię, błogosławimy Twoim. Halleluja. Tak. Dzięki Ci, Ojcze. Halleluja. Wspominam wszystkich misjonarzy, którzy są teraz na polach misyjnych i z naszego Kościoła, i z naszego kraju. Wszystkich krajów. Błogosławimy i prosimy, abyś ich zachowywał, używał. Używał potężnie, w mocy Twojego Świętego Ducha. Aby Ewangelia Twoja, radosna nowina, dotarła wszędzie tam, gdzie zło wyrządziło i wyrządza tyle nieszczęścia. Do tych rozpitych narodów, zniszczonych, do tych, którzy tak krótko żyją ze względu na tryb życia. Panie, niech światło Twojej Ewangelii tam dotrze. A dotrze wtedy, kiedy ktoś z nas pójdzie tam i powie o Tobie. Modlimy się o tych wszystkich pogardzanych, o tych, którzy nie są traktowani jak korona Twojego stworzenia. Prosimy, Panie, aby te bariery były przez Ciebie łamane, ale jednocześnie wyznajemy, że one są łamane wtedy, gdy Ty dasz powołanie i wyślesz robotników na swoje żniwo. Prosimy Cię, Panie, niech Twoje słowo zmienia ten cały świat. Niech ten świat będzie, Panie, tak, jak Ty zamierzyłeś w swoim akcie stworzenia. Błogosławimy Twoje święte imię. Chwalimy Cię, Panie. I teraz modlimy się, aby to nie było takim kongresowym zrywem modlitewnym, ale chcemy, daj każdemu z nas takie pragnienie, abyśmy w każdym dniu naszego życia z tą modlitwą przychodzili przed Twoje święte oblicze. Chcemy być stali, wytrwali w tym dziele, do których nas powołałeś. Chwała Cię, Panie. Bądź pochwalony. Amen. Usiądźmy jeszcze na sekundę. Chcę tylko jeszcze dodać, będziemy kontynuować pewne wątki na wieczorowym nabożeństwie, że dzięki Panu Bogu nasz Kościół jest misyjny. I to był świadomy wybór, żeby na tym kongresie mówić o misji zagranicznej, bo gdybyśmy chcieli połączyć relacje z tego, co dzieje się w naszym kraju i z tymi możliwościami, które pojawiły się ostatnio, to byśmy po prostu nie dali rady. Ale wybraliśmy ten wątek, tę część naszej aktywności z tego względu, że przedtem takiej możliwości nie było. Jesteśmy bardzo misyjnym kościołem. Chwała Bogu za to i chwała braciom i siostrom, którzy do tego dobrego dzieła swoje serce i nogi i ręce obuci, gotowi, idą z poselstwem Ewangelii. I z tego też względu dobra przyszłość przed nami. Aleluja. Proszę bardzo, prezbiterze.
Przede wszystkim chciałbym podziękować biskupowi Mieczysławowi za pomysł i za program tego dnia. Podziękujmy mu bardzo serdecznie. To, co zostało zaprezentowane dzisiaj, to coś pięknego. To coś, co porusza serce. Ja jestem pod wrażeniem tego, co tu słyszeliśmy i mam nadzieję, że zapalą się nasze serca do pracy misyjnej. Nasz kraj, to na potwierdzenie słów biskupa, tylko dodam, jest mocno, nasz kościół, kraj, Polska jest mocno zaangażowana w misję. Sam mam położone na sercu to, co dzieje się w Indiach, dlatego Weronice bardzo serdecznie dziękuję za to, co przedstawiła nam. Od wielu lat wspieramy Indie. Dodam tylko, że w okręgu południowym co roku mamy wizytację kogoś, kto pracuje w Indiach i ofiarność jest powalająca. Ten, który przyjeżdża do nas, pracujący na stałe w Indiach, mówi, że tego nie robi obecnie Ameryka, tego nie robi Wielka Brytania, to co jest w stanie zrobić Polska. 5 zborów, 6 odwiedza, w okręgu południowym dostaje ofiary około 15 tysięcy dolarów. W tygodniu. To jest niesamowity wkład, aby pomagać właśnie tym ludziom w Indiach, którzy są tak źle traktowani. Ostatnio otrzymałem maila z pracy w Ugandzie, bo także tam kościół nasz się angażuje, także jest adopcja na odległość dzieci z Ugandy. Honorata Ławrynowicz, to panińskie na nazwisko, misjonarka, która od wielu lat w Ugandzie pracuje, napisała do mnie, że Hope Ministry wspierane przez Amerykę zostało pozbawione dotacji z Ameryki ze względu na kryzys. Natomiast Polacy, Polska systematycznie wspomaga Hope Ministry w Ugandzie. Chwała Bogu za to. I kończąc misyjny poranek, apel do nas, abyśmy pamiętali o Polsce. Ostatnio uczestniczyłem w spotkaniu misji krajowej. Taka statystyka, abyśmy modlili się o nasz kraj i abyśmy ewangelizowali Polskę. Jesteśmy na szarym końcu, jeśli chodzi o zakładanie zborów, na równi z Bangladesz i Pakistanem. Statystyki podają, że jesteśmy na tym poziomie, co Bangladesz i Pakistan, jeśli chodzi o powstawanie nowych zborów. Procentowo było to tu już powiedziane. Jeśli chodzi o liczby, to około 60 tysięcy nowonarodzonych ewangelicznych chrześcijan w Polsce, plus wszystkie grupy niezależne, które wyłaniają się z Kościoła powszechnego, poznając prawdę, rodzą się na nowo, chrzczą w wieku dorosłym. Nie wiemy, jaka to jest dokładnie ilość, ale jest to margines, jest to coś bardzo małego. Ja ostatnio mówię, o tym też usługiwałem w Szczecinie ostatnio. Bóg położył na moje serce, aby to ogłaszać, byśmy się nie bali i abyśmy byli odważni. Bo zawsze w historii biblijnej przez mniejszość Bóg manifestował swoją wielkość. Wybierał to, co małe, aby objawić swoją moc. I niech tak będzie w naszym kraju. Z tym nastawieniem dzisiaj spędzajmy ten dzień, rozmyślajmy o misji. Dziękujemy Wam bardzo. Niech Wam Bóg błogosławi. Zasuwamy krzesełka i opuszczamy tę salę z Bożym błogosławieństwem.